Naszym gościem jest, proszę Państwa, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Aninie. Dzień dobry.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
Panie doktorze, dzisiaj będziemy mówić, jeśli mogę użyć takiego słowa, o naszym sporcie narodowym. Pan jest kibicem?
Ja jestem kibicem, tak, oczywiście, że jestem, tak jak wszyscy pewnie.
I co, i uważa pan, że piłka nożna jest naszym sportem narodowym?
No, poniekąd tak. Właściwie ten sport wzbudza największe emocje zawsze.
Tak, i czasami zawały się zdarzają w czasie na przykład...
Też, tak, oczywiście.
A ja tutaj tak chciałem powiedzieć, że naszym sportem narodowym, tak ironicznie rzecz ujmując i nieco żartobliwie, są zawały serca i wieńcówki, popularnie rzecz ujmując, tak? Czy to jest prawda?
No tak, ale to nie tylko u nas, a po drugie my mamy świetnie rozwiniętą sieć leczenia ostrych zespołów wieńcowych i zawałów serca i Polska jest sztandarowym przykładem kraju, który w tej dziedzinie odniósł sukces, bo my jesteśmy w stanie zapewnić praktycznie każdemu, kto zachoruje na zawał, interwencyjne leczenie przy pomocy przezskórnej angioplastyki wieńcowej, która jest najlepszym sposobem leczenia ostrego zawału serca.
No właśnie, na czym polega ta przezskórna angioplastyka wieńcowa?
No to polega na tym, że jeżeli mamy sygnał, że do ośrodka, który dysponuje pracownią hemodynamiczną czynną 24 na godziny na dobę 7 dni w tygodniu, a takich ośrodków w Polsce jest około 150, czyli jest dość gęsto pokryty nimi kraj, przyjeżdża chory z ostrym zawałem serca. Mamy takie zgłoszenie już z karetki pogotowia, która tego chorego wiezie, bo mamy rozwiniętą telemedycynę i karetka raportuje do ośrodka kardiologii interwencyjnej, że jedzie z chorym, u którego na podstawie EKG podejrzewa zawał. Jest przygotowany zespół lekarski i zespół pielęgniarski i ten chory natychmiast znajduje się na stole i pod kontrolą promieni rentgena jest wykonywany zabieg angioplastyki, czyli udrożnienia tętnicy i jej poszerzenia przy pomocy cewnika z balonikiem i na ogół wszczepienia stentu, czyli jak mówią to pacjenci, takiej sprężynki, którą się wszczepia do tętnicy wieńcowej, do środka, żeby ona utrzymywała jej światło drożne, otwarte, prawda? Także te zabiegi są niezwykle skuteczne. To jest najlepsze leczenie zawału serca, jakie może być. My w Polsce ich wykonujemy koło 700, z tego co pamiętam, na milion mieszkańców i jesteśmy w czołówce europejskiej i światowej. Także tutaj oczywiście, że zachorowania na chorobę wieńcową w ogóle i zawały serca w szczególności stanowią problem, bo tego jest jeszcze za dużo. To trochę maleje, ale no nie na tyle, co byśmy chcieli. Ale leczenie jest naprawdę tutaj zapewnione.
Panie profesorze, zgoda, ja się zastanawiam nad takim faktem. Jeżeli się mylę, to proszę o korektę. Mamy wybitnych fachowców, czego pan jest najlepszym przykładem światowej klasy w leczeniu tego typu schorzeń, ale ja się tak zastanawiam. I mamy tych fachowców, pan powiedział wielu, że jesteśmy w stanie zapewnić w całym kraju dobrą opiekę, tak?
Tak.
No, ja się zastanawiam nad jednym, no. Jeżeli w innych krajach tych fachowców jest dużo mniej, to może nie dlatego, że ich tam jest mniej, bo nie potrafiły te kraje ich wykształcić, ale tam jest mniej chorób tego typu.
Na pewno w krajach Europy Zachodniej częstość zachorowania na chorobę wieńcową i zawały serca, czy w ogóle ostre zespoły wieńcowe spada. Ten trend daje się też zauważyć w Polsce, ale on jest o wiele wolniejszy, to po pierwsze, a po drugie i na Zachodzie i u nas przesuwa się wiek zachorowalności.
Czyli
ja pamiętam, że 20 lat temu leczyliśmy ludzi z zawałami serca, którzy mieli 50 lat, 60 lat. A teraz głównie to są ludzie, którzy mają 70 lat, 80 lat, czyli wydłuża się życie i generalnie to jest związane pewnie ze zmianami w trybie życia, może z innym odżywianiem, z tym, że ludzie więcej zwracają uwagę na to, żeby nie tyć, żeby uprawiać sport albo przynajmniej się ruszać, żeby może mniej palić. W związku z tym jakby zapadalność na niektóre choroby serca, w tym na zawały serca, przesuwa się i ta granica wieku jest coraz dalsza. Co stwarza pewne problemy, bo też osoby starsze no, czasami są bardziej ryzykownymi pacjentami do takiego inwazyjnego czy interwencyjnego leczenia.
No, ja się domyślam, że tak jest po prostu. W trakcie operacji powiedzmy, że to serce, jeżeli jest do uratowania, to no, trzeba tego pacjenta jakoś znieczulić i wtedy inne organy mogą tego nie wytrzymać.
Tak? Znaczy angioplastyka wieńcowa jest akurat wykonywana tylko w znieczuleniu miejscowym. No, bardzo rzadko się wydarza, że chorego trzeba znieczulić ogólnie, no jak jest we wstrząsie kardiogennym, to wtedy tak, to się rzadko zdarza. Myślę, że w 90% przypadków zabiegi angioplastyki wieńcowej i w stabilnej chorobie wieńcowej, czyli wykonywane planowo, i te wykonywane w zawałach serca, czyli na ostro, są wykonywane tylko w znieczuleniu miejscowym. Często już z nakłucia nie tętnicy w pachwinie, tętnicy udowej, tylko tętnicy promieniowej w nadgarstku, także chory w zasadzie po zabiegu, jeżeli jego stan na to pozwala, może nie po ostrym zawale serca, ale po planowym zabiegu, może chodzić. I to jest fantastyczna sprawa, nie musi być unieruchomiony.
A co zrobić, panie profesorze, żeby nie doprowadzić się do takiej konieczności poddania się takiemu zabiegowi? Pan z doświadczenia na pewno, no już pan leczył tyle osób i jak kiedyś klasyk mówił, że zwycięzców poznajemy już na starcie. Czy pan widzi u młodego człowieka, dojrzałego, ale młodego, jakieś predyspozycje, coś pan widzi w zachowaniu, czy na przykład lecząc go na inne schorzenia, że to jest taki potencjalny pana pacjent za 10-15 lat?
Tak, to tak może być, ponieważ są ludzie, którzy po pierwsze są w jakimś stopniu obciążeni rodzinnie i genetycznie, to znaczy u nich w rodzinie zdarzały się zawały serca albo udary mózgu, albo on i członkowie jego rodziny są chorzy na przykład na nadciśnienie tętnicze, albo mają hiperlipidemię, czyli mają zbyt wysoki poziom cholesterolu. To wszystko można w tej chwili leczyć, w tym sensie, że nadciśnienia nie można wyleczyć, ale można je trzymać lekami w ryzach, żeby ono nie, żeby ciśnienie tętnicze krwi nie szło do wysokich wartości, tylko było utrzymywane w granicach prawidłowych. To jest jeden z wielu czynników, który pozwala na to, żeby nie mieć w przyszłości udaru mózgu, żeby szybciej nie umrzeć, żeby nie mieć rozwoju miażdżycy w tętnicach wieńcowych, nerkowych, szyjnych itd., itd. No a poza tym jednak zwracanie uwagi na taki prozdrowotny styl życia, który trzeba w sobie wyrobić pewne nawyki, prawda, dietetyczne, ruchowe, uważać na wagę, nie być otyłym, no i nie palić papierosów, co jest szalenie ważne.
Ostatnio, panie profesorze, spotkałem się z wypowiedzią takiego badacza bakterii, doktora Grzesiowskiego w Warszawie, który mówił, że są takie badania, czy to są hipotezy, czy już właściwie badania potwierdzone, że dzieci otyłe są otyłe nie dlatego, że są źle karmione, czyli że powiedzmy albo są żywione nieodpowiednio poprzez to, że spożywają za dużo produktów przetworzonych, fast foodów, tylko że mają niewłaściwą florę bakteryjną w jelitach. Czyli te dzieci mogą jeść bardzo mało, ale przez to, że mają tę florę bakteryjną nieodpowiednią, dramatycznie przybierają na wadze. A mają nieodpowiednią florę bakteryjną, bo w schedzie przekazali im tę florę rodzice, no, czyli matka urodziła dziecko. I że to taki rodzaj błędnego koła.
To my wiemy, że generalnie miażdżyca jest procesem zapalnym i że wszystkie czynniki, które wywołują w organizmie człowieka zapalenie, mogą dokładać się do przyspieszenia rozwoju miażdżycy. My wiemy, że z blaszek miażdżycowych osób, które zmarły, izoluje się pewne bakterie. Nie bardzo jest wiadomy związek taki zupełnie przyczynowo-skutkowy, ale wydaje się, że one powodując zapalenie w ścianie tętnicy jakiejkolwiek, czy szyjnej, czy nerkowej, czy wieńcowej, mogą przyczyniać się do przyspieszonego rozwoju miażdżycy. Wiemy też, że stosowanie szczepionek może powodować redukcję zapadalności na zawał serca. To były też między innymi badania prowadzone w Instytucie Kardiologii w Aninie przez jednego z moich kolegów, doktora Andrzeja Ciszewskiego. Także miażdżyca jest na pewno chorobą o podłożu zapalnym również. I wszystko, co powoduje odczyn zapalny w organizmie, a więc na przykład infekcje, może przyczyniać się do jej przyspieszonego rozwoju. Tylko tyle, że też musi to trafić na podatny grunt, bo są osoby, które mają infekcje i nie chorują na miażdżycę i takie, które mają infekcje i chorują, no, więc to są pewne predyspozycje genetyczne, których my do końca nie znamy jeszcze. Panie, na pewno je poznamy.
No, to właśnie, panie profesorze, ja uwielbiam dobrze zjeść. Dobrze to znaczy tak, jak moja babcia gotowała, która gotowała gulasz z sosem podbitym mąką, jak były zupy, to na zasmażce. Naleśniki z serem były zawsze z bitą śmietaną, no, ze zwykłą śmietaną posłodzoną. Babcia miała miażdżycę w wysokim stopniu zaawansowaną i umarła w wieku 60 paru lat. Natomiast dziadek, który całe życie jadł to samo, bo dziadek się nie skalał tym, że on potrafił wodę przypalić na herbatę. Więc jadł to samo, co babcia. Całe życie. Te same tłuste pokarmy dożył 96 roku życia.
No tak,
I badania krwi miał, no on po prostu nie miał zespołu metabolicznego ani hipercholesterolemii.
To jest właśnie najlepszy przykład, jak bardzo nasze własne predyspozycje genetyczne mogą bronić się albo nie bronić się, poddawać się złym na przykład nawykom żywieniowym. Z drugiej strony też można powiedzieć, że gdyby dziadek pana redaktora nie jadł tak jak jadł, czyli z punktu naszego widzenia odżywiał się nieprawidłowo, to może by nie umarł w wieku lat 96, tylko 106 na przykład, albo 112, no, prawda?
No tak. No to...
Bo to nie jest tak, że to jest zupełnie obojętne, nawet jak ktoś ma jakiś bardzo dobry garnitur genetyczny, że w ogóle jest immunizowany na wpływy, no tak, środowiska.
Rozumiem. Czyli szkodzi, ale mimo to
ale
mniej, jednak
tak, mniej, bo,
mniej,
bo
po prostu jest bardziej odporny
dany organizm. Uwarunkowanie genetycznego chroni przed
Pani
tym.
Profesorze, ja kiedyś się interesowałem, ponieważ ja lubię, niestety nie jestem wegetarianinem i wiem, że to tak się powinno zdrowo odżywiać, ale uwielbiam jajka, uwielbiam mięso. No i uległem takiej propagandzie, albo to nie jest propaganda, już nie wiem sam, że no, wszystkie te dobre rzeczy, które zjadamy, to powodują wysoki poziom cholesterolu, a cholesterol to już automatyczne jest takie myślenie, droga do piekła, no bo to zawał. Tymczasem ja kiedyś wyszperałem, ale to było takie szperanie amatorskie, przecież nie jestem lekarzem, że za te kłopoty z sercem, za choroby wieńcowe czy zawały, wcale nie jest winny cholesterol temu. Tylko tak zwana homocysteina.
Homocysteina nie do końca się potwierdziła, że jest tak bardzo czynnikiem sprawczym choroby wieńcowej. Pewnie tam jakąś rolę odgrywa. Cholesterol, a szczególnie taki cholesterol we frakcji miażdżycotwórczej określanej jako LDL, jest na pewno odpowiedzialny za przyspieszony rozwój miażdżycy. Jeżeli ktoś go ma za dużo, no to jest źle, bo jeżeli się popatrzymy na małpy naczelne naszych najbliższych kuzynów, jakby nazwijmy to, to u nich poziom cholesterolu LDL, tego miażdżycotwórczego, jest szalenie niski i one na miażdżycę nie chorują w ogóle. Natomiast jest jeszcze cholesterol we frakcji miażdżycoochronnej, tak się to mówi, oznaczony jako HDL. I ten typ cholesterolu chroni serce i chroni tętnice wieńcowe i ich ścianę przed rozwojem miażdżycy. Także rzeczywiście kierowanie się tylko ogólnym poziomem cholesterolu, tego cholesterolu całkowitego, jeszcze za dużo nam nie mówi. Trzeba dopiero wniknąć głębiej w jego frakcję i to właściwie się już w tej chwili robi rutynowo, że choremu, który przychodzi do szpitala i jest leczony na przykład z powodu choroby wieńcowej, oznacza się taki profil cholesterolowy i dobiera się odpowiednie leczenie do tego profilu.
No i w tym zespole też bardzo, bardzo niebezpieczne jest nadciśnienie. I to też jak mantrę powtarza ludziom, żeby nie wolno jeść soli, bo sól to nadciśnienie i znowuż droga do piekła. Z kolei spotkałem się też z wypowiedzią, że sól, tylko trzeba wiedzieć, jaką sól się spożywa, że podobno ta najtańsza, najgorsza to jest zmielone szkło z piaskiem i tam jest trochę
sól. Sól jest solą, to jest chlorek sodu po prostu, który zawsze będzie ściągał wodę do łożyska naczyniowego. To jest to samo, to jest chlorek sodu.
A nie, że jest odpowiedzialna za procesy elektrolityczne. Że
no, ona ściąga wodę do środka naczyń i w związku z tym zwiększa objętość krążącej krwi, co powoduje wzrost ciśnienia, no bo czyli... tak jest, prawda, to jest logiczne. I dlatego jednak ograniczenie soli w diecie ciśnienie obniża. Oczywiście, jeżeli ktoś ma już bardzo zaawansowane nadciśnienie, to taka prosta zasada, że redukcja soli cię wyleczy, nie działa u niego do końca i trzeba zastosować leki. To wszystko, to co pan wymienił, dieta, otyłość z nią związana, profil cholesterolowy, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, to jeszcze bym kolejny czynnik wymienił, przyczyniają się bardzo znacznie do rozwoju miażdżycy w tętnicach w ogóle, w tętnicach wieńcowych w szczególności. W związku z tym regulacja tego jest szalenie ważna i chyba się tak dzieje, bo jednak widać to, że ta granica wieku zapadalności na zawały przesuwa się w kierunku starszych osób.
Niemniej jednak to sprawy związane z dietą są jednak bardzo, bardzo ważne.
Są ważne. Oczywiście nie namawiam nikogo, żeby z dnia na dzień stał się wegetarianinem.
A czy to jest tak, panie profesorze, że jeżeli ktoś lubi jeść mięso i lubi czasami golonkę zjeść, to może to zrównoważyć większą ilością ćwiczeń fizycznych? Po prostu pewnie. Zjem sobie lepiej, ale jak więcej poćwiczę...
Jeżeli zrobi to od czasu do czasu, to pewnie nic takiego wielkiego się nie stanie. Chyba, że to już jest ktoś, kto jest po dwóch zawałach serca, udarze mózgu, pięciu angioplastykach, tętnic wieńcowych i tak dalej, i tak dalej, to tu bym raczej przestrzegał, żeby tego nie robił. Ale jeżeli jest to osoba zdrowa, która nigdy nie miała żadnego ostrego zespołu wieńcowego, czy jakiegoś epizodu neurologicznego związanego z naczyniami, to myślę, że jeżeli od czasu do czasu zrobi, no powiedzmy to już tak wprost, jakiś błąd dietetyczny z punktu widzenia, prawda, bardzo takich restrykcyjnych zasad zachowania się, no to rzeczywiście może to pewnie zrównoważyć ćwiczeniami fizycznymi, tym, że dba o wagę generalnie, tym, że od czasu do czasu mierzy sobie ciśnienie i patrzy, jakie ono jest, prawda?
Panie profesorze, kiedyś byłem, realizowałem reportaż, będąc w górach, w sanatorium w Krynicy Górskiej, spotkałem lekarza, który mówił: panie redaktorze, gdyby mnie tutaj ludzie słuchali, ale tak perfekcyjnie tego, co mówię, to ja wielu z nich z nadciśnienia wyleczyłbym bardzo prostym środkiem. 20 ml, ale wie pan, ile to jest 20 ml? To jest naparstek. 20 ml raz dziennie, żeby sobie wypili koniaku. I wtedy... wielu z nich mogłoby wyleczyć się z tego złego nadciśnienia. Natomiast oni, nikt, poza dwiema osobami nikt mnie nie słucha. No wszyscy piją 50, 100, no i oczywiście cholera. Ja mówię, jeżeli się zatrzymacie na tych 20 ml.
Coś w tym jest, dlatego że my wiemy, że dieta francuska, która jakby w sobie zawiera picie czerwonego wina, to mimo, że na południu Francji ludzie palą tytoń więcej niż w jakimkolwiek innym może regionie Europy, i to samo dotyczy Włoch, jednak rzadziej chorują na zawały serca i rzadziej mają udary niedokrwienne mózgu, bo właśnie ta dieta składająca się z dużej ilości warzyw, ryb i w ogóle owoców morza plus czerwone wino pite z umiarem, jednak chroni ich przed tym. Pewnie też są jakieś zależności genetyczne tam oczywiście, ale generalnie alkohol ma działanie miażdżycoochronne, szczególnie zawarte w czerwonym winie flawonoidy. Więc umiarkowane picie na pewno może się przyczynić do tego, że daje jakąś ochronę przez miażdżycę, ale w Polsce to jest w ogóle strach o tym mówić z uwagi na to, że pije się za dużo generalnie.
A poza tym podobno te nacje, które pochodzą z nadmorza śródziemnego, tam gdzie uprawia się winorość od tysięcy lat, ten organizm jednak inaczej działa, że mają jakiś enzym, dehydrogenaza alkoholowa, coś takiego.
Generalnie oni piją przede wszystkim wino, a po drugie nie piją go dużo.
Nie piją go, no tak, czyli dwa kieliszki do obiadu nie zaszkodzą, a u nas
nie upijają się.
Więcej lekarstwa to lepiej. Panie profesorze, taka opinia jest, że ludzie starzy w Polsce obawiają się wykluczenia, bo nie ma dla nich dotacji do drogich lekarstw, że, no, że te lekarstwa drogie są w zasięgu ręki, no ale powiedzmy czasami jest tak, że one są za drogie i ludzi starych na to nie stać. Czy jest jakieś zielone światełko w tunelu, żeby to się poprawiło?
Z tego, co słyszałem, nowy rząd stwierdził, że dla osób powyżej chyba 75 roku życia, nie chcę tutaj czegoś przekręcić, ale tak mi się wydaje, leki będą za darmo, więc myślę, że...
Wszystkie?
To takie ogólne hasło usłyszałem. Być może, że będzie jakaś lista, tego nie wiem. Generalnie w Polsce, jeżeli chodzi o takie... leki związane na przykład z leczeniem choroby wieńcowej, to funkcjonuje tyle generyków, że te leki i tak nie są na ogół bardzo drogie. Bo często jest tak, że za opakowanie leku płaci się kilka czy kilkanaście złotych. Być może, że dla kogoś, który ma bardzo niską emeryturę czy rentę, jest to i tak duży wysiłek finansowy, biorąc pod uwagę, że musi brać tych leków kilka czy kilkanaście, musi zapłacić za mieszkanie, musi zapłacić za prąd, wodę i tak dalej, i tak dalej. No więc pewnie taki pomysł, żeby dla starszych ludzi leki były za darmo, przynajmniej te podstawowe, jest dobrym pomysłem, jak sądzę.
A jak pan myśli, panie profesorze, jakie odkrycia naukowe mogą pomóc w najbliższym czasie kardiologom? Na co by pan, gdzie pan upatruje jakieś źródło sukcesu? Czy to w jakich dziedzinach? Genetyka, farmakologia, czy może jakaś produkcja sztucznych części?
Pewnie wszystko. Produkcja sztucznych części, o których pan powiedział, to już właściwie ruszyła dość szybko, bo na przykład są produkowane i pompy, które mogą podtrzymywać pracę serca, wszczepialne urządzenia dla chorych, którzy z jakichś innych przyczyn na przykład nie są kandydatami do transplantacji serca, to im się wszczepia pod skórę pompę i do serca pompę. Noszą oczywiście ze sobą baterię pod postacią jakiegoś małego plecaczka czy małej torby, ale dzięki temu żyją. Są sztuczne zastawki już od lat, a w tej chwili są to zastawki, które można wszczepiać drogą niechirurgiczną, tylko przy pomocy cewnika poprzez nakłucie tętnicy, czyli mniej więcej tak jak wykonuje się zabieg angioplastyki wieńcowej. Genetyka jest niewątpliwie bardzo ważna, dlatego że generalnie my się skupiamy na chorobie wieńcowej, bo to jest największa epidemia wywołana miażdżycą tętnic wieńcowych, ale są również choroby serca czy mięśnia sercowego uwarunkowane genetycznie.
Porozmawiamy pewno w następnym odcinku cyklu Demencja. Jasne. Panie profesorze, na zakończenie, jak toast wznoszą kardiolodzy?
Jak ta znoszą kardiolodzy?
Czy jest jakiś specyficzny to ast?
Nie, specyficznego to astu nie ma. Raczej myślę, że popularny w Polsce to ast na zdrowie streszcza naszą filozofię również.
Dziękuję panu profesorowi serdecznie za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu.